Doktor Ted Hildebrandt, Stary Testament, Historia, Literatura i Teologia, wykład 23, znak praw autorskich, 2020 rok. Doktor Ted Hildebrandt, to jest doktor Ted Hildebrandt z jego wykładu numer 23 z Historii, Literatury i Teologii Starego Testamentu na temat Księgi 1 Samuela, upadek Saula i wczesne historie króla Dawida.
Ej!
Podgląd quizu 0004-46. Klasa, dlaczego nie zaczniemy? Dzisiaj odzyskaliśmy głośnik. Witamy ponownie po święcie dziękczynienia i mam nadzieję, że spędziliście je miło spędzając czas z przyjaciółmi i rodziną. Prawdopodobnie, podobnie jak ja, wracasz wyczerpany. Zatem zostały nam 2 tygodnie szkoły. Myślę, że piątek jest dniem czytania, prawda? Kilka rzeczy związanych z tymi zajęciami, w czwartek, tak przy okazji, mamy quiz. Skorzystaj z materiałów quizowych dostępnych w internecie. Pozwólcie, że to przejdę. Jest tam artykuł o psalmach przeklinających. Istnieją pewne psalmy zwane psalmami przeklinającymi, to one mówią, niech rzucą twoje dziecko na skały, niech ktoś uderzy cię w szczękę i złamie głowę i tym podobne. To są psalmy przekleństwa. John Day pisze artykuł o tym, jak rozumieć te przeklinające psalmy. Myślę, że będzie to pomocne w zrozumieniu. Jest jeden werset wspominający Hioba. Następnie wybrane psalmy, większość psalmów, które będziesz czytać, będziesz z nimi zaznajomiony. Następnie Ezdrasz, Nehemiasz i Estera, ale u Ezdrasza są tylko wybrane rozdziały. Również u Nehemiasza są tylko wybrane rozdziały. Chciałbym, żebyś przeczytał całą księgę Esterii. To nie jest takie duże. Aby historia płynęła dalej, potrzebna jest cała księga Esterii. Zatem wybrane fragmenty Ezdrasza, wybrane fragmenty Nehemiasza, a w przypadku Esterii przeczytajcie całość. Następnie artykuł i werset pamięciowy oraz wybrane psalmy. Nie powinno więc być tak źle, to powinien być ciekawy tydzień z tymi odczytami. Po drugie, jeśli ktoś z was robi dodatkowe transkrypcje zaliczeń, termin ich wszystkich przypada na czwartek. To trudna randka. Jeśli do tego czasu ich nie zaliczysz, nie zostaniesz przyjęty. To trudna randka, musisz się zgrać do czwartku, miałeś cały semestr na pracę nad tym, więc to wszystko. Muszę je wszystkie mieć przy sobie do czwartku. Inną sprawą jest to, że niektórych z was nie było na święcie dziękczynienia na naszym wspaniałym wtorkowym quizie. Wyleciałeś czy coś i mam nadzieję, że świetnie się bawiłeś. Zamierzam zostać po tych zajęciach. Zajęcia kończą się około 16:30, daj mi 5 minut na rozmowę z ludźmi i uporządkowanie spraw na koniec zajęć, a jeśli ktoś będzie chciał zostać o 16:35, przeprowadzimy quiz tutaj. Jeśli nie chcesz rozwiązywać quizu tutaj, możesz przyjść do mojego biura. Będę jutro, w środę, od 9 rano do 2 w nocy pod adresem Frost 304, z wyjątkiem czasu w kaplicy. Mam spotkanie w kaplicy, spotkania wykładowców, ludzie lubią jak i jak. Przykro mi, ale spotkania czasami się przeciągają, więc jeśli wrócisz z kaplicy, daj mi kilka minut. Czasami spotkania trwają zaledwie kilka minut, ale zaraz wracam. Ale w czasie kaplicy mnie tam nie będzie, ale będę tam od 9 do 14, z wyjątkiem czasu kaplicy. To jutro i czwartek, a w następny czwartek czeka nas jeszcze jeden quiz, a potem przystąpimy do egzaminu końcowego. Finał nie będzie kompleksowy. Obejmie materiał z ostatniego egzaminu. Miejmy więc nadzieję, że to będzie dobra rzecz. Zacznijmy od słowa modlitwy, a potem zajmiemy się dzisiaj Dawidem. Zacznijmy od słowa modlitwy. Ojcze, dziękujemy Ci za święto dziękczynienia. To wspaniały czas w roku, w którym możemy wrócić do rodziny i przyjaciół i wrócić do korzeni. Dziękujemy Ci, że powiedziałeś nam, zawsze radujcie się w Panu i jeszcze raz powtarzam, radujcie się, abyśmy byli wdzięczni, dziękowali za wszystko. A przede wszystkim dziękujemy Ci za dar, jaki dałeś nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci, że przeglądając dzisiaj jedną księgę Samuela i patrząc na Dawida, możemy dostrzec w Dawidzie pewne podobieństwa do Chrystusa, który jest mężem według Twojego serca. Nawet Jezus Chrystus, Twój Syn, przyszedł jako Syn Dawida. Modlę się więc, abyś pomógł nam dzisiaj odkrywać życie Dawida. Jeszcze raz dziękuję Ci za Twojego Syna Chrystusa i za to, że dałeś nam Twoje Słowo. W Jego cenne imię modlimy się, amen.
Di.
Kłopoty Saula, ofiara Gilgal, od 4:47 do 11:05. Zaczniemy od miejsca, w którym zakończyliśmy ostatnim razem. Zanim dotrzemy do Dawida, musimy zająć się Saulem. Musimy więc uspokoić Saula. Był pierwszym królem Izraela, teraz zobaczymy wady Saula. Jest to błąd Saula, który ma miejsce wówczas w rozdziale 13 w Gilgal. Jest trochę szczegółów, właściwie w pierwszej klasie, zaraz po święcie dziękczynienia i widziałem, jak ludzie znikali. Myślę, że wszyscy są zmęczeni po święcie dziękczynienia. Myślałam, że może wszyscy wrócą wypoczęci. Więc Saul się boi. Dlaczego Saul się boi? Wy jesteście Jordanią, wy jesteście Izraelem, Morzem Galilejskim, rzeką Jordan, Morzem Martwym. To kanion pomiędzy obydwoma krajami, pomiędzy Jordanią a Izraelem, zwany Doliną Rift. Jedzie do Gilgal. Dlaczego Saul się boi? Ponieważ Gilgal znajduje się w pobliżu Jerycha, u podnóża tej Doliny Rift. Martwi się, że Filistyni zaatakują ich. Gdzie zwykle spędzali czas Filistyni? Jeśli to jest Izrael, góry Izraela, wy jesteście Morzem Śródziemnym, a Filistyni gdzie? Wzdłuż wybrzeża filistyńskiego. Byli wzdłuż wybrzeża. Tam jest płasko. Podoba im się to w przypadku ich rydwanów. Filistyni mieszkają więc na równinie przybrzeżnej. Jeśli Saul jest tutaj, w dolinie i martwi się, że Filistyni go zaatakują, to w czym problem? Oznacza to, że Filistyni przeszli przez góry Izraela i przeszli przez całą drogę i są gotowi zaatakować ich tutaj. Czy to naprawdę niebezpieczna sytuacja, kiedy Filistyni faktycznie przeszli przez Izrael i teraz zmierzają do Jerycha? To byłoby tak, jakby Kuba zaatakowała Montanę? Powiecie, niech to mają. Gdyby Kuba zaatakowała Montanę, czy oznaczałoby to, że Kuba przybyła i przeszła przez większą część Ameryki, aby dostać się do Manteini? Czy to koniec gry? Większość miejsc poważnej obrony byłaby już zajęta? Oto jak to jest. Filistyni przeszli przez góry, a Saul był śmiertelnie przerażony. Powinien się śmiertelnie przestraszyć. Samuel mówi mu w rozdziale 13, że Samuel mówi, ok, idź do Gilgal, a ja będę tam 7 dni później i złożę ofiarę i otrzymamy w tej sprawie błogosławieństwo Pana. Cóż, 7 dni później, gdzie jest Samuel? Nagle prorok Samuel się nie pojawia. Ci prorocy zawsze spóźniają się na spotkania. Tak jest napisane w rozdziale 13, Saul pozostał w Gilgal, a całe wojsko, które było z nim, drżało ze strachu. Czekał 7 dni. Kiedy się boisz, co strach sprawia, że chcesz zrobić? Czy chcesz pozostać na miejscu, gdy się boisz, czy chcesz uciec? Strach skłania do ucieczki, chcesz uciekać. Więc ci ludzie są tam na dole i trzęsą się ze strachu, ale Samuel nie przybył do Gilgal, a ludzie Saula zaczęli się rozchodzić. Powiedział więc, przynieście mi ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną, a ja złożę ofiarę całopalną. Jaki jest problem? On jest królem. Czy on jest księdzem? Nie, on nie jest. Czy widzisz, co władza robi z człowiekiem? Jest królem i teraz rozszerza swoją władzę. Czy ludzie sprawujący władzę lubią poszerzać swoje uprawnienia? Więc teraz rozszerza swoją władzę, przejmuje funkcje kapłańskie, mówiąc, muszę to zrobić, bo inaczej wszyscy moi ludzie się rozproszą. Swoją drogą, jak tylko zacznie składać ofiarę, zgadnijcie, kto się pojawi? Rzeczywiście, zaczyna składać ofiarę i pojawia się Samuel. To jest rozdział 13. Kiedy zobaczyłem, że ci ludzie się rozproszyli, powiedział Saul, i że nie przybyliście o wyznaczonej porze, a Filistyni zebrali się w Michmasz, pomyślałem, że teraz Filistyni napadną na mnie o godzina. Gilgal i nie zabiegałem o łaskę Pana. Dlatego poczułem się zmuszony do złożenia ofiary całopalnej. Odpowiedź Samuela, postąpiłeś głupio, powiedział Samuel, nie zachowałeś przykazania, które dał ci Pan, Bóg twój. Gdybyście przestrzegali przykazań Pana, ustanowiłby on na zawsze wasze królestwo nad Izraelem. To bardzo interesujące stwierdzenie. Saulu, gdybyś zachował przykazanie Pana, ustanowiłby cię na zawsze. Saul mówi, och, ale chciałem złożyć Bogu ofiarę. To była pobożna przykrywką. Posługuje się pobożnością, posługuje się religią, aby ukryć swój grzech. Czy ten ruch jest bardzo powszechny? Zatem Samuel nie daje się temu zwieść i Samuel go karci, ale w trakcie udzielania mu nagany mówi, gdybyś zachował przykazanie, Bóg uczyniłby ciebie i twój ród królami nad Izraelem na zawsze. Oznacza to zatem, czy istnieje jeśli z Bogiem? Bóg powiedział, gdybyś był posłuszny, uczyniłbym cię królem na zawsze. Oznacza to, że istnieje możliwość, na którą Bóg był otwarty, ale Saul podjął przeciwną decyzję i Bóg na to zareagował. Istnieje więc jeśli, możliwe jeśli, które nigdy się nie wydarzyło. Bóg powiedział, gdybyś zrobił inaczej, uczyniłbym cię królem na zawsze. Jest to zatem jeden z przypadków, w których widzisz możliwe przyszłości, wiele możliwych przyszłości. Oto Saul. Gdybyście to zrobili, to by mu się udało. Zatem nie wszystko jest ustalone. To nie determinizm, w którym wszystko jest ustalone i skamieniałe, a Bóg mówi, że przejdziemy z punktu A do B, C i D i wszystko jest ustalone. Nie, Bóg powiedział, gdybyś tak zrobił, uczyniłbym cię królem na zawsze. Oto moja reakcja przeciwko determinizmowi. Myślę, że ten fragment jest sprzeczny z tego rodzaju determinizmem, że wszystko jest ustalone w przyszłości. Wydaje się, że przyszłość jest bardziej elastyczna i można na nią wpływać.
See.
Historia Jonatana w rozdziale 14, od 11.06 do 18.59, a teraz, co jest pięknego w tej literaturze, 1 Samuel jest piękną literaturą. Pozwólcie, że to jakoś ustawię. Saul w rozdziale 13 sprzeciwia się składaniu ofiary. Saul opisuje to w rozdziale 13. W rozdziale 15 Saul nie zabije króla Amalekitów, jak mu nakazał Bóg. Zatem Saul w 15 również zejdzie na dół. Zatem w rozdziale 13 Saul schodzi na dół, a w rozdziale 15 Saul schodzi ponownie. Co znajduje się pomiędzy rozdziałami 13 i 15? No cóż, rozdział 14. Rozdział 14 znajduje się w środku, a rozdział 14 dotyczy Jonatana. Otrzymujesz więc Saul w wieku 13 lat, w wieku 15 lat, a w środku Jonatan wyłania się jako ten wspaniały młody człowiek, dla kontrastu. Chcę tylko omówić historię Jonatana w rozdziale 14. O Jonatanie nie ma zbyt wiele. Zawsze mówię ludziom, że w Starym Testamencie jest dwóch bohaterów, którzy są nieskazitelni, Józef i Daniel. Ci dwaj goście są bez zarzutu. Wszystko, co opowiedziano o Jonatanie, jest dobre. Problem z historią Jonatana polega na tym, że ma on tylko kilka wersetów. Nie ma długiego opisu Jonatana. Rozdział 14 jest najdłuższy, więc nie jest na tym samym poziomie, co obszerne nar o Danielu czy Józefie. Ale historia jest następująca, Jonatan i jego giermek są w polu. Idą na wschód od Michmaszu, gdzie byli Filistyni. Musisz zrozumieć, że byłem na tym miejscu, Wadi Suwenit. Klify po obu stronach mają około 250 stóp wysokości. Po obu stronach masz klify. Jonatan i jego giermek idą doliną. Dlaczego mówią wam w Izraelu, żebyście nigdy nie chodzili po dolinie? Wydaje mi się, że już o tym wspominałem. Kiedy byliśmy na wschód od Betlejem, na pustyni judzkiej, było nas trzech, wszyscy mniej więcej mojego wzrostu lub trochę więksi, a ten 12-letni arabski dzieciak siedział na szczycie. Szliśmy doliną i nie znaliśmy tej zasady, że nigdy nie chodzi się po dolinie. Ten 12-letni dzieciak zaczyna w nas rzucać kamieniami. Kiedy kamień spada z wysokości 200-300 stóp, pytanie, czy musisz biec? Więc dzieciak jest tam na górze i śmieje się do łez, gdy trzech dużych Amerykanów próbuje uniknąć kamieni tego dzieciaka, ponieważ, mam na myśli, nadchodziły mocno i szybko, a kamienie były kamieniami. Ucięłoby ci głowę. Po prostu śmiał się do łez. Byliśmy wściekli, ale czy moglibyśmy dostać dzieciaka? Zanim tam dotarlibyśmy, jego już dawno nie było, więc uciekaliśmy, ratując życie. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że nie należy chodzić po dolinie. Gdzie jest Jonatan? Jest w dolinie. Czy jest bezbronny? Gdzie są Filistyni? Filistyni są 250 stóp nad poziomem morza. Czy mają tam mnóstwo kamieni? Tak. Posłuchaj, co Jonatan tutaj mówi, to naprawdę interesujące. Jonatan powiedział do swojego młodego giermka, chodźmy, pójdźmy na placówkę tych nieobrzeżanych ludzi. Być może pan zadziała w naszej sprawie. Sprawdź to, nic nie może przeszkodzić panu w zbawieniu, czy to przez wielu, czy przez niewielu. Gdzie znajdziemy coś podobnego do tego, w którym pan daje wybawienie wielu lub nielicznym? Czy ktoś pamięta Gideona, który miał tych wszystkich żołnierzy i wysłał ich do domu? Bóg mówi, hej, wystarczy 300 mi wystarczy i pokonamy całą grupę Madianitów. Pan zbawia przez wielu lub przez nielicznych. To wspaniałe stwierdzenie. Pan może zbawić przez wielu lub przez niewielu. Więc tylko mój Giermek i ja możemy to zrobić. Zrób wszystko, co ci przyjdzie do głowy, powiedział jego Giermek. No dalej, jestem z tobą sercem i duszą. Czy ten zbrojnik ufał Jonathanowi? Mój syn wrócił z wojny i mówił, że masz ludzi, którzy prowadzą cię na wojnę, za którą pójdziesz w najcięższej bitwie. Podążałbyś za nimi aż do śmierci. Tak, czy masz innych facetów, za którymi nie poszedłbyś na drugą stronę ulicy? Jednym z problemów, jaki miał mój syn, był lider grupy. Czy ci goście, którzy za nim podążali, poszliby razem z nim na śmierć? Tak. Ponieważ wiedzieli, kto pójdzie pierwszy. Kiedy trzeba będzie wyważyć drzwi i znaleźć jedę, kto pójdzie pierwszy, czy mój syn przejdzie pierwszy? To bardzo głupie. Tak czy inaczej, więc byłby pierwszy. Wiedzieliśmy o tym ja i moja żona, dlatego cieszyliśmy się, gdy przeniesiono go do innego zadania. Byliśmy po prostu szczęśliwi, bo niektórzy z jego znajomych nie wrócili, bo prowadzili, idąc pierwsi. Jego Giermek mówi, Jonatanie, tam na górze jest banda Filistynów, tam na górze jest ponad 20 Filistynów, a nas jest tylko 2:20, zgadnij, kto wygra. Swoją drogą, czy musimy wspinać się na 250-metrowy klif? Wspinasz się na 250-metrowy klif, a potem walczysz wręcz z 20 facetami? Co mówią Filistyni? Filistyni również na to reagują. Obydwaj pokazali się na placówce filistyńskiej. Patrzcie, powiedzieli Filistyni, Hebrajczycy wypełzają ze swoich nor, w których się ukrywali. Ludzie z placówki krzyknęli do Giermka Jonatana, podejdź do nas, a damy ci nauczkę. A co Jonatan powiedział panu? Jeśli powiedzą, podejdź, będziemy wiedzieć, że Bóg wydał ich w nasze ręce. Jeśli powiedzą, zostań na dole, będziemy wiedzieć, że Pan nam ich nie dał. Mówią, chodźcie tutaj, Żydzi, chłopcy, nauczymy was tutaj kilku rzeczy. Mają 20 chłopaków. Zamierzają oczyścić tych gości. Więc pojawiają się. Swoją drogą, czy mogli ich zdjąć, kiedy wspinali się po klifach? Wystarczy, że rzucisz tam kilka kamieni, a zrzucą je z klifu. Ale pozwolili im tam wejść i co się stało? Jonatan powiedział do swego Giermka, wstąp ze mną, Pan wydał ich w nasze ręce. Więc tam dotarli, a Filistyni polegli przed Jonatanem i jego Giermkiem i zabili za nimi w pierwszym ataku. Zbrojmistrz Jonatana zabił około 20 ludzi. 2:20, Jonatan i jego nosiciel zbroi zabijają 20 ludzi. Czy Jonatan jest wojownikiem? Czasami w Piśmie Świętym myślisz, o Jonatan, to tylko cichy synek małego króla. Czy ten facet jest wojownikiem? Tak. 2 facetów zabija 20 i co się dzieje? Bóg się w to angażuje i panika ogarnęła całą armię, bo Bóg powoduje, że ziemia się trzęsie. To była panika zesłana przez Boga. Dlatego Bóg wstrząsa ziemią. Co nagle Filistyni sobie uświadomili? Ci Żydzi mają tego Boga, który rozdzielił Morze Czerwone i teraz ziemia się trzęsie, my się stąd wydostaniemy. Dlatego Filistyni są przerażeni tym, co się dzieje. Oto coś, z czego nie zdawałem sobie sprawy, kiedy byłem młodszy. W armii filistyńskiej byli najemnicy żydowscy. Jak Jonatan wygrał ten dzień? Cóż, Jonatan jest bohaterem, Jonatan jest potężnym wojownikiem. Nie chcę mu tego odbierać. Ale czy w armii filistyńskiej byli Żydzi? Kto później dołączy do armii filistyńskiej? Dawid tak robi. W tym czasie w przypadku Jonatana ziemia się zatrzęsła, Filistyni przestraszyli się, a następnie, jeśli zejdziesz do wersetu 20, jest napisane, zgromadzili się Saul i jego armia i wyruszyli do bitwy. Kiedy walczyli z Filistynami, byli w całkowitym zamieszaniu i uderzali się nawzajem mieczami. Ci Hebrajczycy, którzy wcześniej byli z Filistynami, weszli z nimi do ich obozu, przeszli do Izraelitów. Tak więc Izraelici, którzy byli najemnikami w armii filistyńskiej, kiedy Izraelici zaatakowali, ci Izraelici odwrócili się i faktycznie wystąpili przeciwko Filistynom. Więc to też była część bitwy. Izraelici, którzy byli najemnikami, zamienili strony i Jonatan zwyciężył.
D.
Przysięga Saula i obrona Jonatana przez lud, 19. 27:30 i tak więc wielkie zwycięstwo z rąk Jonatana i Pana wygrywa zwycięstwo. To ważna sprawa. Jaki jest problem? Saul się angażuje. A teraz, o co chodzi Saulowi? Saul ślubuje, że nikt nie będzie jadł żadnego pożywienia, zanim pokona wroga. Dlatego Saul składa ślub. Saul związał lud przysięgą, mówiąc, przeklęty człowiek, który zje posiłek przed nastaniem wieczoru. Zasadniczo będziemy ścigać tych Filistynów i całkowicie ich pokonać. Nikt nie może zatrzymać się na jedzenie. Jaki jest problem Jonatana? Jonatan właśnie wspiał się na klif o wysokości 250 stóp i w walce wręcz walczyło 20 facetów. Czy Jonatan jest głodny, jak myślisz? Tak, facet umiera z głodu. Więc co się dzieje, że idzie przez las, widzi trochę miodu, zgarnia go, je i czuje się lepiej i dodaje mu to otuchy, a co potem się dzieje? Nagle wszystko obraca się przeciwko niemu i rzucają losy, w wyniku czego los padł na Jonatana jako złamanie przysięgi ojca. Co w takim razie jego ojciec zrobi swojemu bohaterskiemu synowi? Swoją drogą, czy Jonatan wiedział, że jego ojciec złożył tę głupią przysięgę? Jonatan nie miał pojęcia, że jego ojciec złożył taką przysięgę. Po prostu umierał z głodu, chodząc po lesie, o tym nie wiedział. Zatem Jonatan był całkowicie niewinny, a jednak jego ojciec zamierzał go zabić. Czy to niegodziwe? Jonatan jest bohaterem. Kto ratuje życie Jonatana? Jest napisane, Saul mówi, umrzecie. Dlatego mężczyźni, żołnierze Jonatana, ratują go z rąk jego własnego ojca. Jego towarzysze wojenni ratują go z rąk króla, jego własnego ojca. Jaka jest jedna z podstawowych ról ojca? Co zrobić ze swoimi dziećmi? Jedną z podstawowych ról ojca jest to, co robi? Aby chronić swoje dzieci. Tutaj Saul zabije własne dziecko. Tak, Hanoł? Pyta uczeń, czy wszyscy słyszą, że ona mnie wyprzedziła w narracji, czy wszyscy słyszą, co ona sugeruje? W następnym rozdziale Saul zamierza oszczędzić króla Amalekitów, którego Bóg kazał im zabić, a jednak w tym przypadku zabije własnego syna. Chcę tylko powiedzieć, że cała sprawa jest wywrócona do góry nogami. Oszczędza więc obcego króla, ale zabije własnego syna. Kiedyś miałam dwie córki. Byłam w domu i zmywałam naczynia. Byłem ojcem dwóch małych córek, a one bawiły się ciężarówkami na podwórku. Moje córki mają te dwie ciężarówki, napełniają je kamieniami, ciągną i wyrzucają. Nie zrobiłem tego z lalką, bardziej podobają mi się ciężarówki, ale tak czy inaczej. Więc grają z tyłu. Zmywam naczynia i patrzę za siebie, obserwując moje dzieci bawiące się w ziemi, były już niedaleko stąd do słupa. Kiedy zmywam naczynia, podchodzi ten facet. Przez las biegł chodnik, po obu jego stronach był las. W dół prowadził chodnik, a potem schodził na plażę. Po drugiej stronie ulicy i niedaleko od nas znajdowała się plaża, więc ludzie cały czas po niej podróżowali. Więc zmywam naczynia i nagle przychodzi jego facet, około 40, latek, ma niedźwiedzią pierś i duży piwny brzuch, właściwie, lepiej na to uważać, schodzi. Potem zauważyłem, że mniej więcej w połowie drogi nagle się zatrzymuje. Zaczyna się gapić na moje córki. Teraz siedzę i myślę, no cóż, wszyscy tędy przychodzą i wszystko jest w porządku, ale on zatrzymuje się, a ja nadal zmywam naczynia, ale czy patrzę na tego faceta jak jastrząb? Więc po co pilnujesz moich córek? Zejdź na plażę, idź dalej. A następną rzeczą było to, że facet wspiął się na barierkę ochronną. Wspina się po poręczy i widzę, jak idzie przez las, i widzę, jak skrada się do moich córek w lesie. Coś mi umknęło, nigdy czegoś takiego nie przeżyłem. W szkole średniej grałem w piłkę nożną, grałem we wszystko, w koszykówkę, uprawiałem wszystkie sporty. Bywałem w sytuacjach konfliktowych, jeśli wiesz, co mam na myśli. Szczerze mówiąc, nigdy tego nie straciłem, to znaczy było ciasno, różne rzeczy się działy, ale nigdy nie straciłem tego całkowicie. Nagle, kiedy zmywałam naczynia, po prostu totalnie się zatraciłam. Rzuciłam te naczynia i wybiegłam tylnymi drzwiami. Byłem totalnie, chcę powiedzieć, byłem szalony, to znaczy totalny, byłem przerażony. Pobiegłem do lasu, ten koleś uciekł. Nie wiem, jak mu się udało, ale chwała Bogu, że mu się udało, bo wiem, co by się stało. Nie zabiłbym go, ale zmiażdżyłbym każde żebro po obu stronach. Zadzwoniłem więc po policję. Kiedy jesteś w małym miasteczku, jaka jest jedna z zalet małego miasteczka? Tak, więc zadzwoniłem po policję, więc Terry przyszedł. Prawdopodobnie nie powinienem tego mówić na nagraniu, ale Terry przyszedł. Powiedziałem, Terry, nigdy w życiu coś takiego mi się nie przydarzyło, straciłem kontrolę. Zupełnie straciłem kontrolę. Właśnie miałem zabić tego faceta, Terry. Zadzwoniłem teraz na policję, wsadzilibyście mnie do więzienia czy coś, co by się stało? Zupełnie straciłem kontrolę. Przestraszyło mnie to, naprawdę się trząsłem. Terry powiedział, Ted, uspokój się, to ja piszę raport. Zaopiekuję się tobą, kropka. Mówicie, to niesprawiedliwe, a ty tak wariujesz. Dobrze jest mieć takiego przyjaciela, on powiedział, zaopiekujemy się tobą. Jakieś 3 dni później ten facet był, w naszym pokoleniu, nazywaliśmy go flasherem, ale nie wiem, co to oznacza w twoim pokoleniu. Ten facet jest w krzakach, obok przechodziło kilka dziewczyn i jest gotowy, żeby je pobłysnąć. Andy Galvin, który ma około 180 cm wzrostu i waży około 260-270 funtów, widzi, jak ten facet przygotowuje się do zrobienia tego, co do niego należy. Następnie Andy wybiega i zaczyna gonić tego faceta. To był ten sam facet, którego goniłem. Tym razem go goni, nagle pastor naszego kościoła wsiada do przejeżdżającego samochodu i widzi Andy'ego, członka jego kościoła, goniącego tego gościa. Pastor kościoła wysiada z samochodu, wychodzi i atakuje faceta. Następnie Andy siada na nim. Kiedy Andy na tobie usiądzie, nigdzie nie pójdziesz. Więc on na nim siada, a potem zadzwonili do Terry'ego, który był policjantem. Polowali na niego, bo zrobił to kilku innym miastom w okolicy. Ale cieszyłem się, że go nie złapałem. Chodzi mi o to, ochrona swoich dzieci jest jedną z głębokich ról ojca. Czy jest to tak głęboko w kimś, że kiedy widzisz zagrożenie dla swoich dzieci, czy twoi rodzice wpadliby w panikę, gdyby ktoś chciał cię skrzywdzić? Niektórzy z twoich rodziców poszliby na sam szczyt. Chcę powiedzieć, czy widzisz, co robi Saul? Saul jest teraz ojcem i ojciec skrzywdzi własnego syna. Czy widzisz, jak pokręcony jest Saul? Jest to całkowicie sprzeczne ze wszystkim, co powinno cechować ojca, który powinien kochać i chronić swojego syna. Saul był głównym palantem. To chyba mój dowód, Saul to kretyn. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Saul jest palantem, kiedy tak atakuje swojego syna. Co się teraz stanie? Jak na ironię, i to właśnie zauważyła wcześniej Anna, Saul zabije własnego syna, ponieważ jego ego zostało naruszone, a jednak jeśli chodzi o Boga, Bóg nakazał mu zabić Agaga, króla Amalekitów, ale Saul tego nie zrobił. Nie robić tego, co mu Bóg nakazał. Zatem dla Saula złamanie słowa Saula oznacza śmierć. Jeśli złamiesz słowo Boże, nic wielkiego. To jest Boże słowo, no cóż, rzeczywiście go schwytałem, po prostu go nie zabiłem i szuka wymówek. Oto wielka ironia losu. Myślę więc, że rozdziały 14 i 15 są powiązane tą ironią. Swoje własne słowo traktuje tak poważnie, jakby miał zabić syna. Ale słowo Boże, on tego nie zrobi. Więc pomiędzy tymi dwoma rozdziałami jest wielka ironia. Cóż, to Jonathan. Jonathan to bohater, dobry facet. Nieposłuszeństwo Saula wobec Amalekitów, 27, 31 myślnik 31, 39 i teraz, Saul, to jest rozdział 15. W rozdziałach 13 i 15 Saul coś schrzanił i wtedy Bóg atakuje go w rozdziale 15. W rozdziale 15 listopada znajduje się interesujące oświadczenie Boga, które mówi to, słowo Pańskie przyszedł do Samuela. Smutno mi, że uczyniłem Saula królem, ponieważ odwrócił się ode mnie i nie wykonał moich poleceń. Bóg mówi, jestem zasmucony. Co to znaczy, że Bóg się smuci? Bóg mówi, przykro mi, że ustanowiłem Saula królem. Czy Bóg czegoś żałuje? Bóg mówi, przykro mi, że uczyniłem Saula królem. No nie wiem, co to oznacza? Nie wiem dokładnie, co to oznacza, ale oznacza to po prostu, że Bóg zastanawia się nad tą sytuacją. Chcę podkreślić kwestię, czy w niebie jest smutek. Tutaj jest napisane, Bóg mówi, smutno mi, że uczyniłem Saula królem. To bardzo interesujące stwierdzenie na temat tego, co dzieje się w niebie. Dlatego zawsze wracam do tej piosenki. Czy są łzy w niebie? Tak, Eric Clapton miał rację, w niebie są łzy. Bóg mówi, przykro mi, że ustanowiłem Saula królem. A teraz, co się tutaj dzieje? Bóg każe Saulowi wyjść i wytępić Amalekitów Aem. Dlaczego Bóg kazał mu wytępić Amalekitów? Co Amalekici zrobili Żydom? Kiedy Żydzi przechodzili przez pustynię, byli tam ludzie słabi, maruderzy z tyłu. Byli maruderzy, którzy byli słabi, i oni szli z tyłu, a Amalekici zakradli się do Żydów od tyłu i zabijali maruderów, tych słabych. Zatem stało się, jak powiedział Bóg, ponieważ Amalekici wykorzystali biednych i uciśnionych, Amalekici mają zostać wytępieni. Następnie mówi Saulowi, to jest czas i ty to zrobisz. Więc Saul idzie, a potem Saul tego nie robi. W rozdziale 15, wersecie 14, kiedy Samuel spotyka Saula, niech cię Pan błogosławi, wykonałem polecenie Pana. Cóż, to nie była prawda, ale Samuel zapytał, co oznacza to krwawienie owiec w moich uszach? Bóg kazał ci wytępić ich kozy i owce, wszystko miało zostać zniszczone, łącznie z królem. Dlaczego słyszę to beczenie owiec? Saul odpowiedział, żołnierze przyprowadzili je od Amalekitów, oszczędzili najlepsze owce i bydło. Dlaczego oszczędzili najlepszych z nich? Aby poświęcić ich Panu. Więc on daje tę pobożną przykrywkę, ale Bóg kazał ich wytępić. Mówi, o nie, ocaliliśmy najlepszych, abyśmy mogli ich poświęcić do Pana. Samuel jest oszołomiony, ponieważ Saul używa tego pobożnego rodzaju tuszowania, aby złożyć ich w ofierze Panu, waszemu Bogu, w Gilgal. Samuel odpowiedział, czy Pan ma upodobanie w całopaleniach i ofiarach tak samo, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Brzmi znajomo? To nasz werset pamięciowy. Taki jest kontekst tego fragmentu. Czy Pan ma upodobanie w ofierze? Saul mówił, że zachowaliśmy najlepsze owce na ofiarę. Ale Bóg mówi, że nie chce waszych ofiar. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Bo bunt jest jak grzech wróżenia, a arogancja jak zło bałwochwalstwa. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on odrzucił cię jako króla. W rozdziale 15 Saul wie, że to koniec. Bóg go odrzucił. Zatem Bóg go odrzucił, a potem Bóg idzie tutaj za człowiekiem według jego własnego serca. Dopóki twoje serce jest dobre, nie ma znaczenia, co zrobisz, czy to prawda? Nie. Saul powiedział, moje serce jest zdrowe i miałem zamiar ofiarować to Bogu. Bóg mówi, nie, to, co zrobiłeś, było złe. Liczy się to, co robisz, a nie tylko to, co mówi twoje serce. Cóż, moje serce miało rację. Czasami nie ma znaczenia, czy twoje serce ma rację, czy nie, ważne jest to, co robisz, a także twoje serce. To nie jest jedno ani drugie, jest jedno i drugie. Musisz mieć jedno i drugie. To, co robisz, musi być słuszne, tak samo jak motywy twojego serca.
F.
Bóg i zmiana 31, 40 myślnik 32, 54 Bożym pragnieniem zawartym w wersecie 22 jest to, że posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, właśnie to sprawdziliśmy. A teraz, co jest interesujące w rozdziale 15 wersecie 29, jest piękny werset, bo ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie ani nie zmienia zdania. Bo nie jest człowiekiem, żeby miał zmienić zdanie. Czy ktoś pamięta, chwileczkę, czy nie powiedziałeś przed chwilą, że Bóg może zmienić zdanie? Jak to działa? Myślę, że wracam do rzeczy, czy Bóg może zmienić swój charakter, czy jego charakter jest mocny? Jego charakter się nie zmienia. Kiedy Bóg daje swoje słowo, czy Bóg dotrzymuje swojego słowa? Bóg jest dotrzymującym obietnicy. Czy Bóg jest w stanie powiedzieć w przyszłości rzeczy, które nigdy się nie wydarzą? Czy Bóg może zmienić zdanie, zniszczy ich modli się Mojżesz i wtedy Bóg ich oszczędza? Więc uważaj. To nie znaczy, że Bóg nie może myśleć. Swoją drogą, czy myślenie oznacza zmianę? Bóg myśli, więc bądź ostrożny. To jego charakter się nie zmienia, jego słowa się nie zmieniają, ale musisz być ostrożny, jeśli chodzi o przełożenie tego na coś uniwersalnego.
G.
Dawid zostaje namaszczony 32, 55 myślnik 34, 27. Teraz w końcu włamujemy się do Dawida. Zatem oto teraz przychodzi Dawid, Saul mówi się, że przeszedł do historii, w 1 Samuela 15 Saul odchodzi i teraz wiemy, że będzie nowy człowiek. Ale co dzieje się w rozdziale 16? Pierwszy werset w rozdziale 16 ma problem. Pan rzekł do Samuela, jak długo będziesz opłakiwał Saula, skoro odrzuciłem go jako króla nad Izraelem? Napełnij swój róg oliwą. Kiedy prorok napełnia swój róg oliwą, co robi z oliwą? Namaszcza ludzi, a kogo namaszcza bardzo często? Król. Ma więc róg oliwy i zamierza coś namaścić. On zamierza namaścić następnego króla. Mówi więc, napełnij swój róg oliwą oliwem z oliwek i ruszaj w drogę. Posyłam cię do Jessego z Betlejem. Zatem Dawid będzie pochodził z miasta Betlejem. Betlejem, Bet oznacza dom, Lechem oznacza chleb. Zatem Betlejem oznacza dom chleba. To tutaj znajdował się dom Dawida i kim jest druga znana postać z Betlejem? Tam narodzi się Jezus. To miasto Dawida, w którym urodził się także Dawid. Posyłam cię do Jessego do Betlejem. Wybrałem jednego z jego synów na króla. Następnie Samuel pyta, jak mogę iść. Saul się o tym dowie i mnie zabije. Pan powiedział, weźcie ze sobą jałówkę i powiedzcie, przyszedłem złożyć ofiarę Panu i zaproś Jessego na ofiarę.
Aż.
Bóg i zwiedzenie Saula 34:28-37, 48, czy jałówkę zabrano celowo, aby oszukać Saula? Ma róg oliwy, po co idzie do Betlejem? On zamierza namaścić następnego króla. Bóg mówi, weź jałówkę i powiedz Saulowi, że idziesz złożyć ofiarę. Czy ta jałówka celowo miała oszukać Saula, aby Saul nie zabił Samuela? Swoją drogą, czy Saul zabiłby Samuela? Czy Saul zabiłby własnego syna? Czy później Saul wielokrotnie próbował zabić Dawida? Czy więc Saul zabił Samuela? Oczywiście, żeby to zrobił. Bóg mówi, weź jałówkę. Ta historia powinna przypomnieć wam dwie inne historie, które mieliśmy już w Starym Testamencie. Kto jest tu zaangażowany? Kto ustanawia to oszustwo, czy sam Bóg je stworzył? Mówi, weź jałówkę. Powiedz mu, że idziesz tam złożyć ofiarę. Zatem Bóg jest w to zaangażowany i planuje w tym przypadku. A gdzie były dwie inne historie, w których wydarzyła się taka sytuacja? Widzieliśmy to już dwa razy, czy ktoś to pamięta? Tak, pamiętacie hebrajskie położne z pierwszych rozdziałów Księgi Wyjścia? Wszystkie Żydówki mają dzieci, zanim tam dotrzemy, ponieważ nie są one takie jak Egipcjanki, kiedy rodzą dzieci. Zatem hebrajskie położne kłamały, żeby to zatuszować. Swoją drogą, czy Bóg pozwolił hebrajskim położnym chodzić z Żydami i stać się częścią Izraela? Tak. Czy ktoś pamięta inną historię, w której zastosowano oszustwo i Bóg to zaakceptował? Tak, Rahab, nierządnica. Przychodzą ludzie króla, a ona mówi, o, byli tutaj, ale wyszli, poszli w tamtą stronę. Lepiej idź szybko, żeby ich złapać. Ukrywała je na dachu i Rahab została przyjęta do Izraela. Pamiętacie czerwony akord i okno, dzięki któremu oszczędzono Rahab i jej rodzinę? Swoją drogą, w czyjej genealogii pojawia się Rahab? Rahab, nierządnica, jest obecna w genealogii Jezusa Chrystusa, Mat.
1.
Zatem to, co próbowałem wcześniej zasugerować, to wysunięcie tego rodzaju oszustwa z kategorii zła i zakwalifikowanie go do pojęcia przebiegłości. Czy gdy masz do czynienia ze złem, musisz być przebiegły? Pozwólcie, że ujmę to inaczej. Hebrajskie słowo oznaczające przebiegłość to słowo erem. Erem można również przetłumaczyć jako mądrość. Zatem przetłumaczone słowo, w zależności od tłumaczenia, czasami jest tłumaczone jako sprytny, a właściwie słowo w Przysłów i innych miejscach jest tłumaczone jako mądrość. Kiedy masz do czynienia ze złem, czy musisz być mądry, czy musisz być przebiegły? Nawiasem mówiąc, nie tylko ja to wymyśliłem, mówi Jezus, bądźcie mądrzy i roztropni jak węże i niewinni jak gołębie, niewinni jak gołębie. Bądźcie więc mądrzy jak węże i niewinni jak gołębie. Myślę, że mamy tu do czynienia z przenikliwym podejściem Boga, ponieważ wiedział, że Saul zabije Samuela. Mówi więc, ok, musimy go przechytrzyć i tak się stało. Niektórzy ludzie tracą formę, nie sądzę, żeby to był duży problem. Kłamanie w celu ratowania życia w czasie wojny lub zła jest w porządku. I namaszczenie Dawida 37:49-39:51 Samuel namaszcza syna Jessego i kogo wyprowadza Jesse, jeśli nie jego pierworodnego. Oto mój pierworodny. Bóg mówi, nie, nie chcę jego pierworodnego. Jego drugie dziecko, jego trzecie dziecko, wyprowadza wszystkich swoich synów i w końcu mówi, hej, nie mam więcej synów, i mówi, o, tak, to jest ten młody chłopak, ale to jest dziecko rodziny, on pilnuje owiec, przyprowadźcie go. Ale Pan powiedział do Samuela, rozdział 16, werset 7, nie zważaj na jego wygląd ani na jego wzrost. Czy w przypadku Saula wzięto pod uwagę jego wzrost? Nie zważajcie na jego wygląd i wzrost, bo go odrzuciłem. Pan nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na wygląd zewnętrzny, lecz Bóg patrzy na serce. To nie żart, słyszałam kiedyś, jak ktoś wziął ten fragment i powiedział młodym kobietom, mężczyzna patrzy na wygląd zewnętrzny, ale Bóg patrzy na serce, ale mężczyzna patrzy na wygląd zewnętrzny, więc kochanie, lepiej uważaj, mówię śmiertelnie poważnie. Słyszałem, że ktoś tak mówił. Prawie się rozpłakałam. Czy jest to całkowicie sprzeczne ze wszystkim, co oznacza ten werset? Czy cały sens tego wersetu jest temu przeciwny? Czy Bóg troszczy się o serce? Czy ludzie biorą Biblię i ją przekręcają? I to jest jeden z tych przypadków, nigdy go nie zapomnę. To była jedna z najgłupszych rzeczy, w które nie mogę uwierzyć, że to usłyszałem, ponieważ przesłanie tego fragmentu brzmi, Bóg patrzy na serce. Pytanie, czy to daje nam wskazówkę dotyczącą Dawida? Czy Dawid będzie człowiekiem według Bożego serca? Dawid będzie człowiekiem według Bożego serca. Swoją drogą, czy to oznacza, że Dawid jest idealny? Czy Dawid będzie miał swoje problemy? On też będzie miał swoje problemy, ale zauważcie, że jest człowiekiem według Bożego serca. To zatem ustawia Dawida. Znamy jego serce. I od Saul i zły duch od Pana 39:52-45-41, a co dzieje się w rozdziale 16, wersecie 13, czytamy, więc Samuel wziął róg z oliwą, oliwy z oliwek i namaścił go Dawida w obecności jego braci. Od tego dnia Duch Pański zstąpił na Dawida z mocą. Masz to skojarzenie z namaszczeniem olejem i Duchem Bożym przychodzącym na Dawida. Widzicie, że to namaszczenie oliwą i przyjście Ducha zostało wylane na Dawida. Czy ktoś kiedykolwiek mówił o namaszczeniu Duchem Świętym? Będąc namaszczonym Duchem, olej ten reprezentuje Ducha Bożego i bycie namaszczonym. Kiedy Dawid zostaje namaszczony na króla, Duch Boży zstępuje na Dawida. Ale następny werset mówi, teraz Duch Pański odstąpił od Saula i zły duch od Pana dręczył go. Czy Saul, utraciwszy Ducha Bożego, utracił swoje zbawienie? Duch opuszcza Saula. Czy traci zbawienie, bo Ducha już z nim nie ma? Czy Bóg zsyła na ludzi złe duchy? Czytamy, że przyszedł zły duch od Pana i dręczył Saula. Czy Bóg narzuca ludziom złe duchy? Teraz chcę, żebyś przede wszystkim o tym pomyślał. Czy do tej pory widziałeś w Starym Testamencie wiele biegających demonów? A tak przy okazji, wchodzicie do Nowego Testamentu, Jezus i demony, czy macie tego dużo? W Nowym Testamencie cały czas mamy Jezusa i demony. Czy czytaliście dużo ze Starego Testamentu? Czy widzieliśmy demony? Czy w Księdze Rodzaju, Abrahamie, Izaaku, Jakubie i Józefie widziałeś jakieś demony? Mojżesz, demony? Józue, demony? Sędziowie, demony? W pewnym sensie sobie z tym radzisz. Nie ma zbyt wiele demonicznej aktywności. Czy to oznacza, że Boże demony kierują się na ludzi? Czy jest to całkowicie wyrwane z kontekstu Starego Testamentu? Naprawdę jest. W czym problem? Zły duch zstąpił na Saula. Czy słowo duch oznacza coś innego? Czy nawet w języku angielskim słowo duch oznacza po angielsku coś innego? Mówisz, ta szkoła ma ducha. Czy masz na myśli, że szkoła ma Ducha Świętego? Może to prawda w Gordon College. Właściwie to było naprawdę głupie. Pozwólcie, że to wycofam, przepraszam, że to powiedziałem, to było niewłaściwe. Chcę powiedzieć, że szkoła ma ducha. Co miałeś na myśli? Mają entuzjazm, prawda? Mają ducha. Czy w ogóle używamy słowa duchy w odniesieniu do innych rzeczy? Ktoś urządził imprezę i ktoś przywiózł tam duchy. O alkoholach mówimy jako o alkoholu. Czy kiedykolwiek powiemy, że ktoś jest dziś przygnębiony? Mielibyśmy na myśli CEO? Ich duch jest przygnębiony. Czy daną osoba ma depresję? Czy to wykorzystamy? Hebrajskiego terminu ruach można używać do określenia wielu rzeczy, w tym wiatru i oddechu, ale można go również stosować do różnych rodzajów duchów. Pozwól mi przeczytać resztę tego kontekstu. Nie sądzę, żeby było to spowodowane tym, że Bóg narzuca Saulowi demony. Myślę, że reszta to wyjaśni. Sługa Saula powiedział do niego, widzisz, że dręczy cię zły duch Boży. Jakie jest zatem rozwiązanie problemu złego ducha? Niech nasz Pan rozkaże tu swym sługom, aby poszukali kogoś, kto potrafi grać na harfi. O co chodzi z grą na harfi? Demony nie lubią muzyki na harfi, kojarzy im się z niebem i wariują? Mówią, muszę mieć swoją, jak to się nazywa, muzykę heavy metalową lub muszę mieć, jaka jest muzyka demoniczna, przy której dobrze się czują. Rap i inna tego typu muzyka, czy cokolwiek innego. Faceci używają. Ale oczywiście, jeśli grasz muzykę country, doprowadza ich to do szaleństwa. A więc muzyka na harfi. Czy naprawdę o tym tu mówi się? Nie. Ale zauważ to, gdy zstąpi na niego zły duch, wtedy znajdź kogoś, kto potrafi grać na harfi. Pytam, ilu z was, kiedy jest przygnębiony, słucha muzyki? To właśnie się tutaj dzieje. Saul jest przygnębiony, dlaczego jest przygnębiony? Ponieważ Duch Boży opuścił go i zdał sobie sprawę, że nie będzie już królem. Traci władzę jako król i jest z tego powodu przygnębiony. Więc ma depresję, a kiedy ma depresję, co się dzieje? Wołają muzyka, żeby przyszedł, żeby poczuł się lepiej, więc myślę, że o to właśnie chodzi. Nie chodzi tu o złego ducha, demony, ale o depresję. Ta depresja pochodzi od Pana. Student zadaje pytanie, kiedy to czytam, myślę o Hiobie i o tym, jak Bóg pozwolił diabłu się go dotknąć. Dlatego też pomyślałam niekoniecznie o Bogu, ale o złym duchu, któremu Bóg pozwolił do siebie przyjść. Odpowiedź Hildebrandta, niech wszyscy widzą, ona wskoczyła do Hioba jednego i dwóch, gdzie szatan wędruje w górę i w dół. Czy to jest możliwe? Czy jednak jest to naprawdę rzadkie zjawisko w Starym Testamencie? Mam na myśli, że poza Hiobem jest to naprawdę rzadkie. Z muzyką kojarzę muzykę, kiedy mówię, że jest przygnębiony, ponieważ Bóg odebrał mu władzę królewską, a on jest przygnębiony, więc dostaje harfę. Swoją drogą, kto będzie grał na harfi? Dawid. Czy zatem Dawid napisze dużo psalmów? On jest muzykiem. Zatem w psalmach zobaczycie dużo Dawida. Ale to jest interesujące powiązanie z Hiobem jednego i dwóch. Czy Bóg zsyła na ludzi złe duchy? Próbowaliśmy powiedzieć, że nie, to raczej depresja, a muzyka podnosi go na duchu. Więc to właśnie się tutaj dzieje. Duch Boży w Starym Testamencie 45:42-46:23. Czy ludzie w Starym Testamencie mieli relację z Duchem Bożym? Duch był na Saulu i Duch go opuścił. Czy był to Duch Zbawienia, czy też Duch Królewskości? Był to duch wstępujący na człowieka i namaszczający go darem królewskim. Zatem kiedy opuszcza Saula, oznacza to, że królestwo opuszcza Saula, a królestwo przechodzi na Dawida. Duch obdarza Dawida darami, których będzie potrzebował do objęcia władzy królewskiej. Nie jest to więc zbawienie, jak nadanie Duchem Świętym, jakie można znaleźć w Nowym Testamencie. Ale Duch Boży był bardzo aktywny w Starym Testamencie. Oto przykład, a jest wiele innych. Pierwsze zwycięstwo El Dawida jako nowego lidera 46:24-58:02, co ma z tym wspólnego Dawid? Teraz został królem. Jaka jest pierwsza rzecz, którą musi zrobić? Musi odnieść zwycięstwo. Historia Dawida i Goliata jest pierwszym zwycięstwem Dawida. Zostaje namaszczony w rozdziale 16, a jaki jest rozdział 17? Dawid i Goliat. Więc to następuje. Dawid jest namaszczonym królem, a w rozdziale 17, który następuje bezpośrednio po nim, jest Dawid i Goliat. Chcę tylko przywołać tę mapę. Przede wszystkim Jerozolima i Betlejem. Dawid będzie pochodził z Betlejem. Skąd pochodzi Goliat? Goliat z Gat. Filistyni pójdą stąd, Gat, i pójdą tutaj. Goliat i jego chłopcy pójdą tędy, miną Azekę, aż do Doliny Ela. Dolina Ela istnieje aż do dnia dzisiejszego. Czy Żydzi są na równinach, czy też Żydzi ukrywają się w górach? Żydzi ukrywają się w górach, bo Filistyni mają rydwany. I wejdą Filistyni do doliny, a Żydzi ukryją się w górach. Wtedy Goliat wyjdzie i będzie drwił z Żydów. Żydzi są w górach. Goliat wychodzi i rzuca im wyzwanie, aby zstąpili i walczyli z nimi. David wyjdzie i będzie strzelał z procy. Zamierza podnieść 5 kamieni. Dlaczego David podniósł 5 kamieni, a nie tylko jeden? Dobra, powiedziała to z kamienną twarzą, ale tak naprawdę to był żart, który usłyszałam. David podniósł 5 kamieni, bo usłyszał, że Goliat miał 4 braci. To żart, ok. Powinieneś się uśmiechać. Właściwie jest lepsza w opowiadaniu dowcipów niż ja. Podnosi 5 kamieni, nie wiemy dlaczego podniósł 5 kamieni. Swoją drogą, jeśli kiedyś pojedziecie do Izraela z dr Elaine Phillips i jej mężem, doktorem Perrym Phillipsem, pojedziecie do Doliny Elach, przejdziecie przez strumień i będziecie mogli podnieść 5 kamieni z rzeki strumień. Kiedy mówię strumień, jak szeroki jest strumień? Ten strumień ma około 4 stóp szerokości, wystarczy przejść przez niego. David o tym mówi. Przejdźmy teraz do zwycięstwa Dawida. David wychodzi i David schodzi, ma za braciom trochę jedzenia. Jego bracia toczą bitwę i David przychodzi z jedzeniem z domu, aby ich nakarmić. Czy kiedykolwiek wysyłałeś żołnierzom jedzenie do jedzenia? Czy kiedykolwiek jadłeś karację? Czy żołnierze potrzebują jedzenia? Tak, czasami zapytaj mnie o mojego syna i to, co zrobił dla jedzenia. Dawid zapytał stojącego w pobliżu człowieka, co się stanie z człowiekiem, który zabije tego Filistyna i usunie tę hańbę z Izraela? Kim jest ten nieobrzeżany Filistyn, aby przeciwstawiał się wojskom Boga żywego? Mówi 16-letni dzieciak. Goliat duży, charakter szak. David to 16-letni, mały dzieciak. Powtarzają mu to, kiedy Eliab, najstarszy brat Dawida, zobaczył Dawida rozmawiającego z tym człowiekiem, wpadł w gniew na niego i zapytał, po co tu przyszedłeś i komu zostawiłeś kilka owiec? Dlaczego nie wrócisz do owiec, Dawidzie, i nie zaopiekujesz się nimi na pustyni? Eliab, jego starszy brat, tak mówi, wiem, jaki jesteś zarozumiały i jak niegodziwe jest twoje serce. Przyszedłeś tylko obejrzeć bitwę. Czy małe dzieci lubią oglądać bitwę? Czy starsze dzieci muszą walczyć, boją się śmiertelnie i mogą umrzeć? Mały chłopiec schodzi, żeby obejrzeć bitwę. Zauważ, że oskarża Dawida o zarozumiałość. Czy David jest zarozumiały? Czy jego słowa są bardzo odważne i bardzo wypowiedziane prosto w twarz? Ale czy jest zarozumiały? Chcę zasugerować, że nim nie jest. Jego starszy brat nie zna serca Dawida. Dawid ma ufność w Panu, a nie w sobie. Zatem Dawid odchodzi, a przynajmniej jego brat oskarża go o zarozumiałość, choć w rzeczywistości Dawid jest zależny od Pana. Z drugiej strony, czy Saul początkowo wyglądał na pokornego? Ale czy Saul rzeczywiście był pokorny? Nie, Saul czuł się niepewnie. Chodzi mi o to, czy jest możliwe, żeby ktoś wyglądał na pokornego, ale nim nie był? Czy ktoś może wyglądać na dumnego i nie być dumnym? Innymi słowy, czy możemy osądzić serce innej osoby? Mogą sprawiać wrażenie naprawdę aroganckich, ale niekoniecznie takie są. David zaczyna tutaj z tymi naprawdę aroganckimi stwierdzeniami. Czy pamiętasz, co się stało? Podchodzi do Saula, a Saul mówi, hej, załóż moją zbroję. David zakłada zbroję, ale jest małym dzieckiem. Nie mogę walczyć w tej kamizelce kuloodpornej, ona waży 60 funtów, nie zamierzam tego robić. Zdejmuje go więc i mówi do Saula, zabiłem lwa, zabiłem niedźwiedzia, gdy napadli na moje owce, zabiję też Filistyna. Swoją drogą, zabicie lwa i niedźwiedzia to coś wielkiego? Czy bez 30 czerwca czy czegoś w tym stylu to wielka sprawa? To wielka sprawa. Więc Dawid wychodzi. Teraz wychodzi, ale jak wychodzi? Wychodzi bez zbroi, z procą i kamieniami na tego olbrzyma. Właściwie olbrzym z rozdziału 17 wersetu 41 wchodzi w interakcję z Dawidem. Tymczasem Filistyn wychodzi z tarczownikiem, więc ma gościa niosącego jego tarczę, przed nim zbliżał się coraz bardziej do Dawida. Spojrzał na Dawida i zobaczył, że to tylko chłopiec. Więc tutaj pojawia się ten duży, ogromny facet, a oni wysyłają chłopca, żeby z nim walczył? Kiedy jesteś wojownikiem, czy chcesz mieć godnego przeciwnika? Tak. Mój syn często ze mną o tym rozmawiał. Kiedy był w Iraku, jednym z powodów, dla których nienawidził przebywać w Iraku, było to, że twierdził, że nie ma tam godnych siebie przeciwników. Ludzie byli kapryśni, nic im nie było. Czy kiedy dotarł do Afganistanu, mieli tam godnych wojowników? W rzeczy samej. W Afganistanie mają tam wojowników. W każdym razie spogląda na Dawida i mówi, wysłali dzieciaka, żeby ze mną walczył? To był tylko chłopiec, rumiany i przystojny, gardził nim i rzekł do Dawida, czy jestem psem, że wyszedłeś, mały chłopczyku, z kijami i kamieniami, czy połamiesz mi kości? Ten olbrzym jest po prostu powalony na podłogę, a Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów, mówi, chodź tutaj, a oddam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. Wielki facet rozmawia z nim. Dawid. Swoją drogą, czy warto opowiadać tę historię dzieciom? Dlaczego ta historia tak dobrze działa na dzieci? Czy dzieci są małymi ludźmi otoczonymi przez gigantów? Nie, jestem poważny. Czy widziałeś kiedyś ten film Big? Ale w każdym razie jest tak, jak jest, małe dzieci i duże ciała wokół nich. Dlatego dla małych dzieci jest to wspaniała historia. Teraz Dawid odpowie Filistyńczykowi, oto teraz Dawid, ten wielki facet właśnie skończył wrzeszczeć, teraz Dawid powiedział do Filistyna, wy przychodzicie na mnie z mieczem, włócznią i oszczepem, ale ja idę przeciwko wam w imieniu Pana Wszechmocny, Bóg zastępów izraelskich, któremu się przeciwstawiliście. Dziś Pan wajdę mnie w twoje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę. To dość mocne słowa i dziś dam zwłoki Filistynów, dodaje cały świat się przekona, że w Izraelu jest Bóg. Facet podchodzi bliżej i co robi Dawid? Wyciąga proce, uderza go w czoło i powala. Niezależnie od tego, czy kamień na jego czole go zabił, czy nie, powalił go. Co wtedy robi Dawid? Idzie na górę, tak swoją drogą, czy Żyd miał miecze? Czy zdajesz sobie sprawę, że Filistyni mieli monopol na produkcję żelaza? Tak więc broń wykonywali Filistyni, Żydom brakowało wiedzy metalowej i metalurgicznej. Zatem Dawid bierze miecz Goliata i odcina mu głowę. A teraz, o co chodzi? To za naprawdę dziwnie, ale taka jest prawda. Archeolodzy znaleźli dużą głowę, samą głowę, z kamieniem, który rozbił czaszkę i rozciął ją. To szczera prawda, nie zmyślam tego. Kamień, martwy punkt w czole gościa, rozbił mu czaszkę i faktycznie go znaleźli. Nie jestem pewien, jaka jest dokładna data tego zdarzenia, ale znaleźli tylko głowę, bardzo dużą głowę z kamieniem, dokładnie w martwym punkcie głowy. Mówisz, Hildebrand, nie mówisz, że to Goliat, którego znaleźli? Nie? Nie. Wycofuję się z tego. Czy to nie interesujące, że znaleźli faceta z pękniętą czaszką, rozbili mu czaszkę kamieniem i faktycznie znaleźli ją archeologicznie? Nie mówię, że to Goliat. Czy naprawdę głupio byłoby powiedzieć, że to Goliat? Byłoby naprawdę głupio powiedzieć, że to Goliat. Mówię tylko, że widać, jak ludzie strzelając z procy powalili dużych ludzi kamieniami rozbijającymi im czaszki. To fascynujące, absolutnie fascynujące, znaleźli kogoś takiego, chociaż nie twierdzę, że to Goliat, więc trzeba się wycofać. Hanna? Uczeń pyta, tak, trzeba być ostrożnym, tak, toczy się dyskusja na temat liczb. Liczby w Piśmie Świętym mówią, że ma on 9 stóp wzrostu lub coś w tym stylu. Mam na myśli, że nawet szak nie jest taki wysoki. Większość ludzi myśli, że mierzy go z nakryciem głowy i całym sprzętem wojskowym, który mógł wzrosnąć wyżej. Ale chcę powiedzieć, że ten facet jest duży. Mierzył prawdopodobnie czubek sukni, do której mierzono. W LXX ma 6 stóp i 9 cali. Zatem słuszny gniew Dawida i zazdrość rodzeństwa oskarżają go o złe motywy, że po prostu chciał zobaczyć bitwę. Potem po prostu czytamy historię o wyjściu olbrzyma i Dawidzie, który powalił olbrzyma strzałem z procy i odciął mu głowę. Swoją drogą, czy ten miecz będzie wyjątkowy dla Dawida? Dawid zabił Goliata, a później Dawid powróci do tego miecza. Niedługo będziemy świadkami tego, co się tutaj dzieje. Co się więc stanie? Dawid wygrywa bitwę, kobiety zawsze sprawiają kłopoty. Wychodzą więc śpiewać pieśń zwycięstwa. Pieśń zwycięstwa, którą śpiewali, to rozdział 18, werset 7, Saul zabił tysiące, a Dawid swoje. Co? Dziesiątki tysięcy. Saul to słyszy i co się dzieje z Saulem? Saul zabija tysiące, a Dawid jest dziesiątkami tysięcy. Saul jest zazdrosny o Dawida. Czy zazdrość prowadzi do morderstwa? Chyba już wam mówiłem, że przez 10 lat uczyłem w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Jest tam facet o imieniu Brian, który w zasadzie miał około 19 lat, a jego dziewczyna uciekła z kimś innym. Co zrobił młody człowiek? Młody człowiek był zazdrosny o tego gościa, sięgnął po broń, zdmuchnął go i zabił. Spędził 25 lat, to chyba lata więzienia. Teraz wyszedł na wolność, właściwie jest cudowną, wierzącą osobą, naprawdę niesamowitą osobą. Ale czy zazdrość powoduje, że ludzie zabijają ludzi? Zatem Saul staje się zazdrosny o Dawida, ponieważ Saul zabił swoje tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Saul staje się zazdrosny, a piosenka doprowadza Saula do szału i rusza za Dawidem. Próby M. Saula zabicia Dawida 58, 03 myślnik 62, 27 a oto, jak stary przywódca teraz upadnie. Saul próbuje zabić Dawida. Będzie próbował zabić Dawida na kilka sposobów. Pierwszą drogą, jaką próbuje, jest jego córka Michał. Jak wymówilibyście jej imię? Nie wiem, jak się to wymawia po angielsku, więc powiem po prostu Michał, tak jak po hebrajsku Michał. Mieli kiedyś piosenkę, w każdym razie Michał, Michał, moja piękność. Zatem córka Saula, Michał, zakochała się w Dawidzie. Piękna rzecz. Kiedy powiedziano o tym Saulowi, spodobało mu się to i powiedział, dam mu ją, pomyślał, aby była dla niego sidłem. Zamierza wykorzystać miłość swojej córki do Dawida, aby go zabić. Czy ten facet jest niegodziwy? Co więc robi? Dawid przychodzi i zdaje sobie sprawę, że to wielka sprawa, kiedy poślubisz córkę króla. Co musisz mieć, wychodząc za mąż? Wszyscy faceci to wiedzą, musisz mieć to samo. Kiedy facet się żeni, musi mieć pieniądze, żeby się z kimś ożenić. Trzeba mieć posąg do zapłaty. I tak pojawia się Dawid. Dawid jest biednym człowiekiem, więc według słów Simona i Garfunkela, także w rozdziale 18, wersecie 23, powtórzyli te słowa. Dawid zapytał, czy myślisz, że to drobnostka zostać zięciem króla? Jestem tylko biednym chłopcem i rzadko opowiada się moją historię i kończy. Przepraszam, to właściwie sparafrazowano słowa Simona i Garfunkela. Powiedział, jestem tylko biednym i mało znanym człowiekiem, a Dawid odpowiedział, nie mam pieniędzy, żeby zapłacić temu królowi. Jak mam wymyślić królewski posąg dla królewskiej córki? Król mówi, nie ma problemu, Dawidzie, zajmę się tym. Chcę tylko 100 napletków filistyńskich. Dawid więc wychodzi, ustawia małe wiadro i mały dzwonek i mówi, darowizny, datki.
Napletki filistyński, napletki filistyński.
I Filistyni przyszli i oddali wszystkie te napletki, a Dawid wrócił. Ach nie. Mówisz, Hildebrand, to naprawdę źle. Mam taką wyobraźnię, nie wiem. Urodziłem się w ten sposób. A teraz Saul wie, w jaki sposób Dawid będzie mógł zdobyć napletek filistyński. Może to osiągnąć tylko w jeden sposób. Będzie musiał co zrobić? Będzie musiał zabić Filistyna. Musi wymyślić 100 napletków filistyńskich. Czy to oznacza, że Dawid przeciwstawia się 100 facetom? Czy to problem? Czy któryś z tych facetów gowy? Tak wyliczył Saul z księgi 100 Filistynów. Co robi Dawid? Dawid wraca nie z setką, ale z 200. Czy to naprawdę obrzydliwe? Teraz ktoś, zapomniałem, to było kilka lat temu, uczeń siedział w ostatnim rzędzie, przez większość czasu dzieciak opuszczał zajęcia, nie wiedział nic o tym, co działo się na kursie, wpada i powiedział, Dawid zabił Filistynów od tak, to niegodziwe, on ich po prostu zabił i rzucił im napletki. Biblia jest niegodziwa, ponieważ Dawid to zrobił, pytanie, czy wszystko, co robi Dawid, jest usankcjonowane przez Boga. Czy Dawid zrobił całą masę rzeczy, które były dobre, a które były złe? Czy prowadzą wojnę z Filistynami? Prowadzą wojnę z Filistynami, więc nie wiem, jak bardzo mamy się usprawiedliwiać. Tak się stało, tego wymagał król, tak zrobił Dawid. Nie ma komentarza, to tylko historia, ludzie robią złe rzeczy. Musisz trochę odpocząć od tego. A teraz inny sposób, w jaki Saul próbuje zabić Dawida. Dawid gra na harfi. Saul czuje się przygnębiony, a Dawid gra na harfi. Saul chwyta włócznie i co robi? Rzuca włócznią w Dawida. Czy Dawid jest wojownikiem? Dawid gra na harfi, ale potrafi też jednocześnie unikać włóczni. Ten facet jest szybki, włócznia leci na niego, unika włóczni, unika kuli, że tak powiem. Co się teraz stanie? Dlatego robi Junek w rozdziale 19, gdzie Saul faktycznie próbuje go przebić włócznią. Potem Michał, jego żona, kładzie Bożka na jego łóżku, przykrywa go prześcieradłem, przychodzi Saul z myślą, że zabije Dawida, odsuwa kołdrę i co tam? Ten idol. Co to mówi o Michale? Czy miała idoli? Czy rodzina Saula miała tam bożki? Mówi ci tylko, czy wielbienie Jehowy było czyste, czy też wszystkie te rodziny były pomdrugeszane? Mamy więc Bożka Michała, który ukrywa się za pomocą Bożka, aby ukryć Dawida, a Dawid ucieka przed Saulem. Dlatego Saul próbował go zabić, przynajmniej wtedy.
N.
Jonathan ostrzega Dawida 62:28-65, 52, jest to jedna z najpiękniejszych historii w Piśmie Świętym, dotycząca Dawida i Jonatana. Jonatan wie, że jego ojciec będzie próbował zabić Dawida. Jonatan ma podejrzenia. Nigdy, odpowiedział Jonatan, nie umrzesz. Słuchaj, mój ojciec nie zrobi nic wielkiego ani małego, nie zwierzając się mi, mówi Jonatan. Dlaczego miałby to przede mną ukrywać? To nie jest takie kropka. Dawid mówi, a jednak jak żyje pan i jak żyjecie wy, tylko jeden krok dzieli mnie od śmierci. Wychodzą więc Dawid i Jonatan. Pozwól mi po prostu przygotować historię. Jonatan jest znany ze swojego łuku i strzał. David to facet, który strzela z procy. Jonatan wychodzi, będzie ćwiczył strzelanie z łuku. Kiedy ćwiczy strzelanie z łuku, mówi o tym Dawidowi, a oni dają sygnał. Czy przyjaciele kiedykolwiek ustawiają sygnały? Mówi, jeśli powiem dzieciakowi, żeby przekroczył tę granicę, spudłuje, musisz wrócić po strzałę, dzieciak wyjdzie po strzałę. On będzie strzelał z łuku, dzieciak będzie gonił strzałę i przynosił ją z powrotem. Jeśli powiem dziecku, żeby poszedł dalej, powiedział, że jeśli tak zrobię, wiesz, że mój ojciec będzie próbował cię zabić. Ustawili więc sygnał. Jonatan wchodzi i rozmawia z ojcem. Wiesz, co robi jego ojciec? Jego ojciec podnosi włócznie i rzuca nią w Jonatana, jest tak zły na Jonatana. Zatem teraz Jonatan idzie i mówi, będzie próbował zabić Dawida. Więc wychodzi, strzela z łuku, strzała leci, Jonatan mówi chłopcu, wyjdź dalej i David wie, że to koniec. W tym momencie ich przyjaźń dobiega końca. Zatem David i Jonatan wiedzą, że David musi wystartować. Nie zamierzają się spotykać. Po odejściu chłopca, jest to rozdział 20, werset 41, po odejściu chłopca Dawid wstał od południowej strony kamienia i trzykrotnie pokłonił się Jonatanowi twarzą do ziemi. Potem całowali się i płakali, ale najbardziej płakał Dawid. Więc słyszysz tego rodzaju komentarze na temat Dawida, całowali się i płakali, a Dawid płakał najbardziej. Jonatan powiedział do Dawida, idź w pokoju, bo przysięgaliśmy sobie przyjaźń w imię Pana, a Pan jest świadkiem między tobą a mną, między twoim potomstwem a moim potomstwem na wieki. Czy Dawid dotrzyma później przysięgi, którą złożył Jonatanowi, że będzie opiekował się potomkami Jonatana? Czy ktoś pamięta Mefiboszeta, syna Jonatana, który był kulawy na obie nogi? David opiekuje się synem Jonatana po tym, jak Jonatan już dawno nie żyje. Dawid się tym zajmuje. Czy słyszeliście kiedyś o braciach krwi? W waszym wieku nie robi się tego, bo nie powinno się z nikim dzielić krwi. Nie polecam tego, ale kiedy byłem młody, po prostu tak nie było. Więc Dave Rimes jest moim bratem krwi. Więc kiedy byliśmy młodzi, skaleczyliście się, a potem dzieliliście się między sobą krwią. Wtedy jest jak mój brat krwi na całe życie. Nie, poważnie, i tak masz to. Dawida i Jonatana łączy naprawdę bliska, męska przyjaźń, por.
Rot.
Problem w tej historii polega na tym, że rozstali się w tym momencie. Następnym razem, gdy Jonatan będzie umierał, zobaczymy Jonatana. To trochę smutne, ale od tego są przyjaciele. Próbuję ostrzec Dawida. O ucieczka Dawida i ukrywanie się przed Saulem, 65:53-68, 23, teraz Dawid ucieknie. David zdaje sobie sprawę, że Jonatan powiedział mu, Saul będzie próbował cię zabić. Dawid zamierza uciec, więc Dawid zaczyna biec. Jest tu mapa, na której chcę zaznaczyć 4 miejsca, do których ucieknie David, a później zajmiemy się tym w narracji. Pokażę ci tylko na mapie, gdzie to jest. Po pierwsze, Dawid udał się do Anatot, w waszej Biblii nazywa się to Nab. Czy ktoś pamięta kapłanów Noba, którzy chronili Dawida? Dawid uda się więc do kapłanów Nab. Saul stąd pochodzi, Dawid idzie do kapłanów Nab, dadzą mu miecz Goliata i będą go chronić. Ale wtedy wszyscy kapłani Nab zostaną zabici, a 85 z nich zostanie zabitych. Następnie Dawid ucieka stamtąd i ucieka do Gat. Dlaczego to było naprawdę głupie? To rodzinne miasto Goliata. Właśnie załatwiłeś tego wielkiego faceta z ich miasta. To największy facet, jakiego prawdopodobnie kiedykolwiek mieli, a Dawid właśnie go wyciągnął i odciął mu głowę. Dawid schodzi do Gat, potem idzie do miasta i mówi, hej, chcę teraz zostać żydowskim najemnikiem u Filistynów. Chcę tylko powiedzieć, że nie jest zbyt jasny, nie wiem. Jest problem. Nie sądzę, żeby to był najmądrzejszy ruch, jaki Dawid kiedykolwiek wykonał. Udaje się więc do Gat, co z różnych powodów nie wychodzi. Następnie Dawid wyrusza do miejsca zwanego Kejla. Miasto Kejla, to tutaj po raz pierwszy uzyskałem wgląd w Pismo Święte w niektórych sprawach. Pamiętasz, jak zawsze powtarzam, że istnieje wiele możliwych przyszłości. Pokażę ci w tekście w Kejla. Dawid zapyta Boga, czy Saul zejdzie, i zapyta Boga o kilka rzeczy na temat przyszłości, ale wydaje się, że tutaj, w Kejla, jest wiele przyszłości. Przyjrzymy się temu za chwilę. Saul tu zejdzie, Filistyni wyruszyli i zaatakowali Kejle. Dawid chroni miasto Kejla przed Filistynami. Zatem Dawid powinien być bohaterem miasta, ale zdradziliby go, gdyby mieli szansę. Na koniec Dawid udaje się do Karmelu na pustyni judzkiej. Jest facet o imieniu Nabal, który ma żonę o imieniu. Czy ktoś pamięta imię tej żony?
Abigail.
To tutaj Nabal i Abigail i cała ta sytuacja ma miejsce z Dawidem w Karmelu. Zatem Dawid ucieknie przed Saulem, ponieważ Saul próbuje go zabić, a Dawid ucieknie do tych czterech miejsc. Chciałbym po prostu przejść przez te miejsca, trafić do każdego z nich i po prostu przedstawić streszczenie historii, zamiast szczegółowo je omawiać.
P. Nab, 68:24-70:27.
W rozdziale 21 Dawid udaje się do tego miasta, miasta Nab. Nab zmieściłby się na kwadzie. To są małe miasteczka. Udaje się do Nab, które jest miastem kapłańskim. Mają miecz Goliata. Czy Dawid ma wszelkiego rodzaju miecze? Dawid nie ma żadnego rodzaju mieczy, ponieważ Filistyni kontrolują obróbkę żelaza, więc nie ma zbyt wiele metalu w obiegu. Dawid dostaje miecz Goliata. Jego żołnierze dostają żywność od kapłanów. Jaki chleb mieli kapłani? Kapłani mają święty chleb, więc kapłani znabdają ludziom Dawida, którzy byli ludźmi w pewnym sensie nieczystymi, dają im pożywienie, które powinni jeść tylko kapłani, i co się wtedy dzieje? Kiedy Dawid odchodzi, został nakarmiony, ma teraz miecz Goliata, a kiedy odejdzie, kto się pojawi? Saul jest niedaleko stamtąd, nie wiem, jakieś 5-10 mil stąd. Pojawia się Saul. W Noobi jest 85 kapłanów, rozkazał swoim żołnierzom, idźcie tam i zabijcie tych kapłanów. Ci kapłani pomogli Dawidowi i Dawidowi przeciwko mnie. Co powiedzieli żołnierze Saula? Nie zrobimy tego, Saul, ci goście są kapłanami bożymi. Nie zamierzamy tam iść i zabijać tych gości. Dlatego jego żołnierze odmówili wejścia. Co zatem robi Saul? Rozmawia z Dogiem Edomitą, jednym facetem, i mówi, idź i zabij kapłana Noba. Księża byli bezradni. Czyim potomkiem jest Edomita? Powinieneś to już wiedzieć. Potomek Ezawa. Ilekroć w Piśmie Świętym widzisz Edomitów, co Edomici zrobili Żydom? Zabili ich. Kto jest najsłynniejszym Edomitą, jakiego znasz? Wszyscy znacie tę osobę, Heroda. Król Herod, który zabił dzieci w Betlejem, był Idumejczykiem, potomkiem Edomitów. Zatem Dog Edomita zabija 85 kapłanów Nab, naprawdę zła scena. Dawid ucieka, ucieka, ale kapłani nie żyją w Nab. Pytanie, Dawid w Gat 70:28-73:24, następnie Dawid biegnie do Gat. Idzie do Gat i właściwie jest to zabawna historia, opisana w drugiej części rozdziału 21, tutaj w jednej księdze Samuela. Dawid przyjeżdża do miasta, maszeruje z tymi chłopakami, ma ze sobą wszystkich wojowników. Hej, chcemy się przyłączyć do was, Filistyni. Będziemy dla was najemnikami. Kobiety w mieście pamiętają pieśń, Saul zabił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy. Mówią więc, czy to nie jest Dawid, o którym mówiono, że zabił dziesiątki tysięcy, a wy pozwolicie mu być w naszej armii? Nagle Dawid zdaje sobie sprawę, że wszystko idzie źle, więc co robi? Udaje, że jest szalony. Tu jest napisane, że ślina spływa mu po brodzie i pluje na siebie, jakbym robił to tutaj. Spływa mu to na twarz, a oni mówią, ten facet jest szalony, ten facet stracił tykwę, po co mielibyśmy z nim zadzierać? Swoją drogą, czy ludzie kiedykolwiek uciekają się do szaleństwa w ten sposób? Czy było to bardzo mądre posunięcie ze strony Dawida? Tak, ponieważ wszystko szło przeciwko niemu i prawdopodobnie zostałby tam zabity. Kiedy udaję szaleńca, opowiem wam jeszcze jedną historię z więzienia. To więzienie o zaostrzonym rygorze. Mury mają wysokość 40 stóp i są u szczytu drutem kolczastym, a ich grubość wynosi około 3 stóp. Został zbudowany w XIX wieku. W więzieniu jest jeden facet, który podchodził do ściany, to nie jest żart, ten facet codziennie podchodził i krzyczał na ścianę. Podchodził do muru więzienia i krzyczał na ścianę. Wszyscy goście w więzieniu, wszyscy tam są szaleni, ok, ale czy tam są szaleńcy? Ten facet był szalony. Nie można chodzić cały dzień i krzyczeć na ścianę i robić tego dzień po dniu. Więc wszyscy w więzieniu wiedzieli, że ten facet jest szalony. Teraz pytanie, czy zadzierasz z szalonymi ludźmi? Jesteś dużym facetem. Podnoszę ciężary 8 godzin dziennie, jestem dużym i silnym facetem. Pytanie, on jest szalony, zadzierasz z nim? Czy można zastraszyć szaloną osobę? Pytanie, załóżmy, że to tylko mały facet, szalony mały facet, czy jest możliwe, że wyciągnie jakąś broń i cię uderzy, bo jest całkowicie szalony? Nie obchodzi go, jak duży jesteś, bo jest szalony. Nie zna strachu, bo jest głupi. Okazuje się, że ludzie nie zadzierają z szaleńcami, nawet w więzieniu. Właściwie, w mojej klasie było kilka osób, które uważały, że ten facet wcale nie jest szalony. Myśleli, że po prostu udaje szaleńca, bo nie chce, żeby się z nim zadzierano. Teraz Dawid udaje szaleńca i przy okazji, czy to działa? Pytanie, co się stanie, jeśli zabijesz szaloną osobę? W starożytności byli bardzo przesądni. Jeśli jest szalony i go zabijesz, to, co ma, może się zwrócić przeciwko tobie. Więc zostaw szaleńców w spokoju. Nie chcesz dostać tego, co oni, więc nie krzywdź ich, bo to, co oni mają, spadnie na ciebie. Jest to więc swego rodzaju założenie o magii współczulnej. Zostaw to w spokoju, żeby cię to nie spotkało. Dawid ma więc całkiem płynny ruch, ale moim zdaniem jest trochę głupi, żeby tam jechać. R. Dawid w Keila, Bóg i wielokrotne przyszłości 73:25-77, 41, następnie udaje się do Keila i jest to w rozdziale 23. W mieście Keila, pozwólcie, że opowiem tę historię. Miasto Keila jest atakowane przez Filistynów, więc Filistyni biją to małe miasteczko Keila. Dawid i jego chłopcy udają się tam i wyzwalają to miasto z rąk Filistynów. W ten sposób Dawid uwalnia to miasto spod panowania Filistynów i wyzwala je. Następnie Dawid przychodzi do pana i mówi, przynieście efod, po czym mówi, chcecie o coś zapytać. O Boże Izraela, to jest rozdział 23, werset 10, o Boże Izraela, sługa twój na pewno słyszał, że Saul planuje przybyć do Keila i zniszczyć miasto Keila z mojego powodu. Czy mieszkańcy Keili mnie mu wydadzą? Czy Saul zejdzie, jak usłyszał twój sługa? Dawid więc powiedział, Boże, mam dwa pytania. Czy Saul zejdzie tutaj i spróbuje mnie zabić? Po drugie, jeśli zejdzie, czy miasto łajdę mnie Saulowi, czy też będą się starali mnie chronić? Bóg mówi, Dawidzie, Saul zejdzie. Po drugie, wydadzą cię Saulowi. Co mówi Dawid? Dzięki Bogu, już mnie stąd nie ma. Dawid startuje. Ale Bóg powiedział, Saul zejdzie i wydadzą was. Czy to kiedykolwiek się wydarzyło? Saul zstąpił, czy wydali Dawida? Nie, ponieważ Dawid poślizgnął się i wydostał się stamtąd. Czy zatem Bóg powiedział Dawidowi coś, co nigdy się nie wydarzyło? Czy gdyby Dawid pozostał w mieście, zostałby wydany? Tak. Ale Dawid powiedział, ok, teraz, kiedy wiem, że mnie wydadzą, wychodzę stąd. Zatem Bóg powiedział mu coś, co jest możliwe w przyszłości, ale Dawid wybrał inny kierunek, aby to się nigdy nie wydarzyło. Czy Bóg zna możliwości, które nigdy się nie wydarzą? Gdyby Dawid tam został, stałoby się to. Ale Dawid powiedział, nie jestem głupi. Nie zostanę tutaj, jeśli mają mnie wydać. Wychodzę stąd. Więc Bóg powiedział mu tutaj coś, co nigdy się nie wydarzyło. A więc taka jest sytuacja w Keila. Myślę, że to pokazuje, że Bóg wiedział o rzeczach, które nigdy się nie wydarzyły. Zna rzeczy, które mogą wydarzyć się w przyszłości. Innymi słowy, zależą one od tego, co się wydarzy, a przyszłości jest najwyraźniej wiele. Dawid zdecydował się na interakcję nie poprzez pozostanie tam, ale poprzez wydostanie się stamtąd i uniknięcie w ten sposób wydania Saulowi. Czy więc Bóg wie tylko to, co jest, czy też wie, co jest możliwe? Sugeruje, że Bóg wie nie tylko to, co jest, ale wie także, co jest możliwe. Istnieją miliony możliwości. Tak więc wszechwiedza Boga nie jest po prostu pojedyncza, jeśli chodzi o poznanie pojedynczej przyszłości, ale wszechwiedza Boga jest niesamowita, wiele możliwości przyszłości, miliony możliwości Bóg zna je wszystkie. Więc ostatecznie, i w tym momencie oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić, niektórzy ludzie mają bardziej deterministyczny sposób patrzenia na przyszłość. Myślę, że prowadzi to do otwartej możliwości wyboru i wolności oraz do tego, że istoty ludzkie mogą dokonywać wyborów i że mogą pomóc w kształtowaniu przyszłości. Kocham Izajasza rozdział 40, werset 28. Bóg mówi tak, nikt nie rozumie mojego zrozumienia. Czy wiemy, skąd Bóg zna przyszłość? Czy Bóg może zdecydować się na poznanie przyszłości w całym jej bogactwie możliwości? Czy Bóg może zdecydować się na poznanie przyszłości jako pojedynczej? Chcę więc powiedzieć, że nie wiemy, skąd Bóg zna przyszłość, a ja chcę po prostu poprzeć ludzi, ponieważ niektórzy podchodzą do tego zbyt dogmatycznie. Mówią, że Bóg wie wszystko i myślą, że wiedzą to, co wie Bóg. Chcę przez to powiedzieć, że nie wiemy, skąd Bóg zna przyszłość. Tutaj wiedział coś, co nigdy się nie wydarzyło, a mimo to wiedział, co by się stało, gdyby Dawid tam został. Więc bądź z tym ostrożny.
S.
Dawid w Karmelu, Abigail i Nabal 77, 42 myślnik 81, 36 i teraz Abigail i Nabal są w rozdziale 25. Jest to interesująca historia z Nabalem i Abigail. Pozwólcie, że przejdę przez to szybko, abyśmy mogli mieć pewność, że dzisiaj dokończymy książkę. Historia przedstawia Dawida na pustyni, gdzie Dawid chroni owce Nabala. Nabal jest bogatym człowiekiem, ma wiele owiec i kóz. Dawid chroni owce tego gościa. Kto przesiaduje na pustyni? Na pustyni, tam są bandyci, tam są przestępcy. Więc w zasadzie są tam przestępcy. Dawid chroni owce Nabala przed przestępcami, złodziejami i różnymi ludźmi, którzy przesiadywali tam. Dawid widzi, że Nabal strzyże owce i zamierza zabić część owiec, aby zjeść trochę mięsa. Dawid posyła więc do Nabala i mówi, hej, chroniłem twoje owce, a może zabijemy też kilka owiec i zdobędziemy trochę jedzenia? Nabal pyta, kim jest Dawid? I zdmuchuje Dawida. Mówi, Dawid, wynoś się stąd i odpycha Dawida. Dawid mówi do swoich ludzi, włóżcie miecze, zejdziemy na dół i zabijemy tego Nabala. Siedzieliśmy tutaj i ciężko pracowaliśmy dla tego faceta. Dawid podchodzi do tego naprawdę poważnie i co się wtedy dzieje? W pierwszym wersecie opisuje tę kobietę Abigail i mówi, była inteligentną i piękną kobietą. Swoją drogą, czy narracja przygotowuje cię na to, co nastąpi później? Czy Dawid poślubi tę kobietę? Jest inteligentna i piękna. Co się dzieje? Ona jest żoną Nabala, to jest problem. Co oznaczają jego imiona? Nabal oznacza głupiec. Więc Abigail dowiaduje się, że Dawid przyjdzie zabić jej męża. Co robi Abigail? Abigail zdobywa różne rodzaje pożywienia i przynosi je na osłach Dawidowi. Następnie Dawid mówi, niech Bóg rozprawi się z Dawidem, nawet jeśli będzie to bardzo surowe, jeśli przez opłakiwanie pozostawi przy życiu choć jednego mężczyznę. Wtedy upadła mu do nóg i rzekła, panie mój, niech wina spadnie wyłącznie na mnie. Czy poświęca się w imieniu męża? Czy widziałeś kiedyś kobietę poświęcającą się, próbując chronić męża? Ona to robi. Niech to będzie moja sprawa. Pozwól, aby twój sługa z tobą przemówił. Posłuchaj, co ma do powiedzenia twój sługa. Niech mój pan nie zwróci uwagi na niegodziwca Nabala. Do kogo ona się odnosi? To jej mąż. Czy ona zna swojego męża? Ona zna tego faceta. Jest taki, jak ma na imię głupiec. Ta kobieta jest inteligentna i piękna. Czy ona wie, że jej mąż jest głupcem?
Tak.
Czy wiele kobiet ma mężów, którzy są głupcami?
Nie pytaj mojej żony.
Co się dzieje? Czy się poświęca, czy kładzie się i mówi, Dawidzie, niech to wszystko spadnie na mnie, oszczędź na Bala, jej męża. Czy ta kobieta jest szlachetna?
Następnie Dawid bierze jedzenie, wycofuje się i pozwala mi po prostu dokończyć z nią historię.
Czy widzisz, co się dzieje?
Wraca do Nabala.
Co robi Nabal?
Nabal imprezuje, jest pijany.
Czy mówisz coś pijanemu mężczyźnie?
Nie.
Ona z nim nie rozmawia, kiedy jest pijany. Kiedy budzi się następnego ranka i jest trzeźwy, ona mówi mu, co zrobiła, a na ekranie pojawia się informacja, jego serce zawiodło. Mówi mu o tym i jego serce zamarło i 10 dni później pan go zabrał.
10 dni później, kto to zrobił?
Czy Dawid to zrobił?
Dawid tego nie zrobił.
Pan go zabrał. Co teraz z Abigail?
Ona jest wdową.
Czy Dawid może ją poślubić, nie zabijając jej męża, skoro pan go zabrał?
Następnie Dawid poślubia Abigail.
Swoją drogą, co się stało z wcześniejszą żoną Dawida, Michał, czy ktoś to pamięta?
Tak, dokładnie. Została podarowana jednemu z przyjaciół Dawida, jak jego drużbie, widzieliśmy to już wcześniej u Samsona.
Została oddana jego drużbie, a teraz Dawid poślubia Abigail. Dawid będzie miał problemy w tej dziedzinie, nie chce powiedzieć, że jest doskonały.
T.
Dawid w Ziklag i Filistynik 81, 37-82, 33 i teraz Dawid po prostu udaje się do Ziklag do Filistynów. To miasto na dalekim południu zwane Ziklag. To nie wchodzi w grę. Dawid tak właśnie robi i rzeczywiście przyłącza się do Filistynów. To naprawdę interesujące, że rozdział 27 wspomina o tym, więc tego dnia Achisz dał Dawidowi Ziklagowi i od tego czasu należy on do królów Judy. To stwierdzenie z rozdziału 27 wersetu 6 faktycznie wskazuje, że od tego czasu Ziklag należy do królów judzkich. Królowie Judy, czy to oznacza, że werset ten został napisany po podziale królestwa? Czy pamiętacie, że po Salomonie królestwo podzieliło się na północ i południe, około 931 przed naszą erą? Werset ten wskazuje, że jedna księga Samuela została napisana po czasach Salomona, kiedy królestwo się rozpadło. Więc to jest mały dowód na to. To nie jest wielka sprawa i nie chcę, żebyś o tym wiedział, ale tak się dzieje.
U.
Dawid oszczędza Saula 82, 34-84, 52. Skoro Dawid oszczędza Saula, musimy to zrobić szybko. Saul wchodzi do jaskini.
Co robi Saul?
Saul załatwia się w jaskini i okazuje się, że Dawid jest w jaskini.
Dawid jest w jaskini, Dawid ma swój nóż.
Saul, kiedy to robi, czy jest całkowicie bezbronny? Dawid mógłby go wyprowadzić, lecz Dawid odcina tylko kawałek swojej szaty.
Saul wychodzi z jaskini.
Dawid wychodzi i mówi, hej, Saul, czegoś ci brakuje?
A potem co robi?
Czy pamiętasz, jak Saul się zmienia?
On mówi, o Dawidzie, mój synu Dawidzie, kocham cię, Dawidzie.
Wiesz, to wszystko bzdury, ale czy Saul ma chorobę afektywną dwubiegunową, wiesz o czym mówię?
Więc Saul wychodzi, Saul w jaskini i mówi, Dawidzie, mój synu.
Po raz drugi Dawid jest tam w nocy ze swoimi ludźmi, a oni są na wzgórzu, a Saul w dolinie. Kim jest generał Saula, który miał chronić Saula?
Abnera.
Kto jest generałem Dawida?
Joab.
Czy ktoś pamięta, że wodzem Dawida jest Joab? Co robi Joab w narracji? Co Joab robi z ludźmi?
Generał Dawida, Joab, zabija ludzi.
Generał Saula, Abner, jest właściwie całkiem dobrym facetem. Dowódcą Saula jest Abner. A więc Dawid przychodzi do miejsca, w którym śpi Saul, kradnie włócznie Saula i jego dzban na wodę, zabiera ją z powrotem na wzgórze i mówi, hej, Abnerze, miałeś chronić króla Saula.
Hej, Saul, czegoś ci brakuje?
I włócznia Saula i jego dzban na wodę zniknęły, a Saul zrobił to ponownie, o Dawidzie, mój synu, Dawidzie.
Znowu tak odchodzi.
Co mówi Dawid, i to jest tutaj ważne zdanie. Dawid szanuje króla i co mówi?
Nie dotykaj tego, co pańskie?
Nie dotykaj pomazańców pańskich.
Dawid bardzo uważa, aby nie skrzywdzić Saula. Bóg ma zatroszczyć się o Saula. Dawid nie uderzyłby Saula, mimo że miał okazję i chociaż jego ludzie mówią mu, żeby go uderzył, Dawid tego nie zrobi. Nie dotknie pomazańca pańskiego.
Le.
Saul i czarownica z Endor 84, 53, 90, 21, teraz rozdział 28 i jest dobrze. To naprawdę ważny fragment. Saul w 1 Samuela, rozdział 28, Saul będzie walczył z Filistynami w Dolinie Izrael. Dolina Jezreel jest szeroka na 20-30 mil i jest płaska. Pytanie, czy Filistyni kochali Dolinę Jezreel dlatego, że była płaska i mieli rydwany. Saul wyrusza na Filistynów, jest śmiertelnie przerażony. Wie, że kiedyś zostanie pokonany. Idzie więc do Pana i prosi Pana, ale Pan nie odpowie mu przez sny ani przez Urim i Tummim. Czy w ogóle mówiłem o Urim i Tummim? Ludzie wierzą, że Urim i Tummim były jak dwie laski, którymi kapłan miał swój napierśnik. Napierśnik był jak worek, kapłan wyjmował Urim i Tummim i rzucił je, a Urim i Tummim dawały odpowiedzi od Boga przez kapłana. To było jak rzucanie losów. Ludzie wierzyli, że patyki mogą dać dwie odpowiedzi, jeśli oba wypadną w tym samym kolorze, to tak. Gdyby obaj wybrali inny kolor, byłoby nie. Gdyby wyszły mieszane kolory, oznaczałoby to brak odpowiedzi od Boga. Musisz więc uzyskać trzy odpowiedzi z Urim i Tummim, te losy, które rzucali, odpowiedź tak, odpowiedź nie i brak odpowiedzi od Boga, innymi słowy, Bóg nie odpowiada. Rzucili więc Urim i Tummim, a Bóg nie odpowiedział. Zatem Saul postępuje tak, muszę dowiedzieć się czegoś na temat tego, co się wydarzy. Udaje się więc do tej wiedźmy, wiedźmy z Endor. Idzie do tej wiedźmy, a ona mówi do niego, pozwól, że opowiem historię, żeby zrobić to szybko. Idzie do wiedźmy, a ona komunikuje się ze zmarłymi. Swoją drogą, czy w naszych czasach są ludzie, którzy komunikują się ze zmarłymi? Z jakiego miasta pochodzą? Więc ta kobieta twierdzi, że może rozmawiać ze zmarłymi, więc Saul mówi, przyprowadź Samuela. Kobieta nagle jest zaskoczona. Ona panikuje i mówi, święta krowa, tam jest Samuel i widzi Samuela. Gdy tylko widzi Samuela, wie, że to nie jej moc to robi, że Samuel nadchodzi. Wtedy krzyczy i mówi, ty jesteś Saul, oszukałeś mnie, jesteś Saul. Następnie Samuel zwraca się bezpośrednio do Saula, a Saul pyta, co stanie się w przyszłości. Samuel odpowiada, Saulu, dlaczego przeszkodziłeś mi wychowując mnie? Czy Samuel był szczęśliwszy tam, gdzie był, po drugiej stronie śmierci? Dlaczego ten fragment jest tak ważny? Czy zastanawiałeś się kiedyś, co jest po drugiej stronie śmierci? Ten fragment, 1 Samuela 28, mówi ci coś na ten temat. Samuel mówi, dlaczego mi przeszkodziłeś, sprowadzając mnie z powrotem, wychowując mnie? Saul mówi, Filistyni ścigają mnie i chcą mnie zabić, a ja chcę się dowiedzieć, co się stanie. Samuel mówi, że to żaden problem, Saulu. Ty i twoi synowie będziecie jutro ze mną. Saul mówi, tak. Będziemy Samuelem. Jaki jest problem? Gdzie Samuel? Martwy. Zatem Saul wyrusza do bitwy, wiedząc, że umrze. Jaki jest problem? Czy ludzie po drugiej stronie śmierci są świadomi tego, co dzieje się na tym świecie? Czy Samuel był świadomy tego, co działo się w życiu Saula? Czy zmarły Samuel był świadomy tego, co dzieje się w życiu Saula? Samuel nie tylko był świadomy tego, co się dzieje, ale był w stanie powiedzieć mu, co stanie się następnego dnia, że umrze. Moje oświadczenie jest następujące, kiedy ludzie umierają, czy są świadomi tego, co dzieje się w twoim życiu. Twój dziadek, babcia, nawet twoi rodzice, którzy już odeszli, czy oni są świadomi tego, co dzieje się na tym świecie. Chcę wam powiedzieć, myślę, że na podstawie tego fragmentu Samuel był bardzo świadomy tego, co się dzieje. Myślę, że na przykład mój tata zmarł kilka lat temu. Myślę, że jest świadomy tego, co teraz robię i prawdopodobnie myśli, że ten dzieciak nadal nie rozumie tego dobrze, ale tak czy inaczej trzeba zachować ostrożność. Mówię tylko, że ludzie po drugiej stronie. Jak o tym myślę, czy ktoś pamięta film Matrix, mieli go w dawnych czasach, film zatytułowany Matrix, w którym są dwa równoległe światy. Mówię, że są dwa światy i te dwa światy oddziałują na siebie? Myślę, że coś takiego ma miejsce. Sugeruje więc, że na podstawie tego fragmentu ludzie po drugiej stronie śmierci są w zasadzie świadomi tego, co się tutaj dzieje. Czy czarownice mogą przywracać ludzi z martwych? Nie. Ta wiedźma nie sprowadziła Samuela z powrotem. Samuel wrócił od Boga, nie od tej wiedźmy. Martwi ludzie są świadomi tego życia. W kontekście wielopokoleniowym oznacza to, że twoi dziadkowie i pradziadkowie są świadomi tego, co dzieje się w twoim życiu. Czy to zmienia sposób, w jaki myślisz o różnych rzeczach? Jeśli wiesz, że ludzie są świadomi tego, co dzieje się w twoim życiu, czy to coś zmienia? Myślę, że tak, jest to coś do przemyślenia. Tak czy inaczej, dość o czarownicach, chodźmy stąd, weźmy miotły i idźmy. To jest dr Ted Hildebrandt z jego wykładu numer 23 z historii, literatury i teologii Starego Testamentu na temat Księgi Jednego Samuela, upadek Saula i wczesne historie króla Dawida. Przepisane przez Daniela Kimeszorstki pod redakcją Teda Hildebrandta 2.